Cześć, słuchacie Pata Architektów. Prowadzą Łukasz Kałużny
i Szymon Warda. Wszystkie linki do tego odcinka oczywiście na patarchitekt.io z numerkiem gdzieś na dole w opisie. Ogarniecie, wierzymy w was.
I klasycznie Pat up to the moon, czyli poleć nas babci, cioci, wujkowi albo koledze z pracy, tudzież zostaw lajka, komentarz albo follow w aplikacji, w której słuchasz. Dobra, Szymonie, to co w tym tygodniu w ramach shortów?
W ramach shortów, tak, chyba spory news z Microsoftu generalnie to było informacja o tym, że de facto MS/GitHub dopłaca do Copilota. Miesięczny koszt około $20, a realnie wychodzi kosztowo około $80. Czemu to wrzucam? Z kilku powodów. Po pierwsze, to pokazuje, jak dużo jeszcze wokół LLM-ów czeka na zoptymalizacji kosztowych. Kolejny to jest, ile to realnie prądu pochłania, bo tu mówimy głównie prąd, ale dla mnie to też daje ciekawe spojrzenie na to, jak będzie wyglądało hostowanie tych LLM-ów przez firmy na on-premie, nie w chmurze de facto, gdzie ta wydajność kosztowa będzie dużo niższa i koszty przez to będą dużo wyższe.
Czy wiesz co, teraz tak, popatrzmy sobie, model jest ciężki, raczej powiedziałeś o prądzie, to ja od razu takiego miałem to dorzucić do newslettera, ale zostawię to tutaj, bo jest o prądzie. Microsoft rzucił takie ogłoszenie o pracę, które się nazywa Principal Program Manager Nuclear Technology.
Generalnie atom, idziemy w tym kierunku i to się będzie działo, jak naprawdę.
I to się broni.
Tak.
Małe reaktory się bronią. Akurat SMR, jeżeli dobrze pamiętam ten skrót, czyli te małe reaktory, które rzekomo też w Polsce mają zacząć powstawać dla przemysłu, się bronią. Więc całość. I wiesz, z tymi modelami jest tak, że tu jest potężny model. Za tym stoi potężny, czyli jest ten kodeks razem z GPT-4 teraz. Jest ten, który jest w diabły drogi do zbudowania i utrzymania. I pytanie jest, czy takie open source'owe modele, delikatnie sfine-tunowane pod nas, takie jak na przykład StarCoder, czy nie będą lepszym rozwiązaniem, które też są tańsze do utrzymania de facto.
Wiesz co, ale mówimy o takiej opcji, mówimy o delikatne fine-tunowanie. Ale delikatne fine-tunowanie de facto i danie temu modelowi de facto całej wiedzy, to jest potężna infrastruktura tak naprawdę. To jest budowanie systemu do analityki tak naprawdę, tylko takiego, który jeszcze umie zaciągać i którego musimy już uczyć na GPU. I to nie na jednym GPU, tylko na całej bandzie. Więc kosztowo to będzie niezłe wyzwanie.
Tylko, że wiesz, odpalenie potem będzie o wiele tańsze.
No pytanie właśnie, czy będzie, bo w tym momencie, zobacz, weźmy sobie tą chmurę, czyli tą opcję generalnie, że płacimy za użycie, że płacimy, możemy to skalować w górę i w dół. Możemy, po pierwsze, skalować w górę i w dół w kontekście czasu generalnie, kiedy z tego korzystamy, możemy skalować w górę i w dół przy uczeniu, rezultatach itd. itd. Czy firmy będą miały na tyle dużo infrastruktury ludzkiej chociażby, żeby to ogarnąć? Bo z reguły tego nie ma. Zobaczmy, jak jest wygląda całe kupowanie hardware'u na on-premie. Jest kupowanie na maksa tak naprawdę.
Nie, to wiesz, to robisz na cloud. Musisz to robić na cloudzie. Raczej z takich ciekawostek, jeżeli dobrze pamiętam cenę, to wytrenowanie na Google'owych TPU kosztowało ich, właśnie nie pamiętam który model, ale chyba właśnie StarCoder, to jest koszt $150,000.
Ale to właśnie więcej, to mówisz, to będzie na wytrenowaniu na Google'owym, mają w jakiej sytuacji, co będzie, jeżeli firma będzie chciała wejść w LLM-a, ale będzie musiała być na on-premie, czy danych nie będzie mogła wyrzucić. To jest w ogóle coraz mniej realne.
To raczej wiesz, odpalasz sobie jakieś lamy, inne open source'owe modele na GPU, bo wiesz, odpalenie modelu jest o wiele tańsze niż trzymanie takiej multi-tenant infry, jaką ma przykładowo Microsoft w tym miejscu.
To oczywiście, ale to będzie, stawiam, że teraz jest ogromny hype. Ten hype jest głównie na trzymanie, korzystanie z usług chmurowych i to jest sensowne. Ten cały pęd w kierunku tego, żeby to jednak trzymać, gdzie nigdzie niektóre organizacje po prostu muszą trzymać na on-premie, to dość szybko będzie wiadro zimnej wody, de facto, że chyba jednak nie. Będzie coraz więcej usług, które będą miały sens tylko i wyłącznie przy ogromnej skali właśnie chmurowej, jako usługi po prostu. Tyle. No, a co tam, Łukaszu, masz?
Dobra. Rzecz, która mi się rzuciła w oczy w ostatnim czasie, jak jesteśmy już przy Microsoftie, to w MS-ie ktoś zaczął liczyć pieniądze na Azurze i utrzymywaniu starych usług i API i na początku, pod koniec września, na początku października wywaliło announcementami o wycofywaniu się z różnych starych API i nieużywanych kawałków usług.
Pojawiło się tego trochę.
Tak, więc ktoś wpadł, że tak powiem, z Excelem albo Power BI-em i pokazał, że tabelka utrzymanie do używających klientów i zarobków się nie spina. Taka rzecz albo dług technologiczny w środku, więc trzeba było zacząć wskazać, że za rok, dwa będziemy się z tego schodzić i dziękujemy.
Inna bajka jest to, że generalnie dorzucenie tych wszystkich ludzi do tego, żeby dodanie AI-a do każdej usługi też pochłonęło zasoby ludzkie i trzeba było po prostu ludzi przerzucić, więc nagle ktoś stwierdził, że i tak nie mamy ludzi na utrzymanie tego i to mówisz, Excel po prostu. I patrzymy, okej, to nam się po prostu nie opłaca. I w sumie bardzo dobrze.
Tak, więc jest sporo ubijania, niektóre z dłuższym, niektóre z o wiele krótszym czasem.
Dobra, to teraz ja. krótki artykuł. Ciekawy artykuł od Google'a, przy czym uwaga, bo takie od Google aplikowanie tego, co Google mówi, to często jest ładna receptura na tragedię w projekcie, ale ten jest w miarę sensowny, powiedzmy sobie. Disaster recovery across a million pieces. O co chodzi? Ciekawy talk odnośnie tego, jak przeprowadzać i jak myśleć w ogóle o disaster recovery. Tam jest parę punktów, które chciałem podkreślić. Przede wszystkim to, co podkreślają i to, co chyba każdy z nas zewnętrznie czuje, to jest pogódź się z niezgodnościami. Czyli w systemie rozproszonym, jeszcze jak mamy jakiś system na kolejkach i tak dalej, szansa, że zrobimy backup spójny i potem spójny restore jest praktycznie zerowa tak naprawdę. No bo to jest super, super trudne i faktycznie jednak system cały czas żyje tak naprawdę, więc jak mamy więcej niż jedną bazę danych, więcej niż jeden obiekt do robienia backupu i restora, to nierealne. I potem co proponują? I w sumie rzeczą może nie jakieś odkrywcze, ale mimo wszystko fajnie jest je usłyszeć. Nie da zrobić się spójnego restore. Trzeba budować systemy rekonsyliacji, czyli do tego, że restorujemy kilka źródeł albo jedno źródło i potem system dochodzi do tego, co jest spójne. Co jest ciekawe w tym, to że zalecają rekonsyliację dwukierunkową tak naprawdę. Czyli nie jest to, że mamy jedno źródło prawdy i to potem się rozsyła, tylko jednak systemy muszą się między sobą dogadać tak naprawdę.
I wiesz co? Tutaj jest jedna rzecz, którą bym rzucił. Jest piękne słowo, które kurde kuleje, czyli idempotentność. W systemach.
Zgodzę się, tylko problem jest z implementacją taką, że ona jest, po pierwsze, jest bardzo droga w implementacji, bo wymaga naprawdę często więcej kodu. I kolejna rzecz to jest to, testowanie jest absurdalnie ciężkie. Jak nie przetestujesz, to nie będzie działało.
Wiesz, jak mówimy na przykład o kolejkach i o tej spójności, bo to jest takie pierwsze, no to są, tym tańszym kosztem są inbox i outbox patterny.
Ale to ci nie gwarantuje niepotrzebności tak naprawdę, no nie?
Raczej nie, dobrze zrobiony inbox i outbox, raczej głównie dobrze zrobiony inbox może ci to spróbować zagwarantować.
Spróbować jest kluczem. Zmniejszy szansę, ale dalej może wystąpić sytuacja, że będziesz miał taki case, że wiadomość będzie przetwarzał po raz drugi.
No właśnie, tutaj inbox powinien cię uratować, jeżeli poprawnie to obwalisz całość.
Nie, tu możemy się długo kłócić, ale generalnie raczej będę się trzymał, że nie do końca, nie zawsze.
Inbox jest właśnie po to, ale dobra, trzeba zrobić odcinek o inboxie i outboxie.
Łukasz, ostatnie słowo musi mieć na wierzchu.
Tak, dokładnie. Dobrze zrobiony inbox jest idempotentny. Niestety brakuje gotowców na to.
Trzyma się tej infrastruktury, to część software'ową bardziej zostaw mi.
Dobra, lećmy dalej.
Ciekawe też prowadzają podejście, czyli backup availability consistency. To oczywiście nic nie jest odkrywczego, bo tu mówimy o całym kapie, czyli generalnie spójności i jak się zachowują systemy rozproszone. Czy są spójne, czy są dostępne tak naprawdę. Ale fajne podkreślenie tego, że de facto ten sam koncept aplikuje się bardzo mocno do backupów. Tyle. Artykuł nie jest jakiś bardzo długi. Parę punktów dobrze z niego usłyszeć, tylko tyle tak naprawdę. Co tam dalej masz?
Następnie to przejdziemy do infry.
Dobrze, dobrze.
Jest w tym, Cilium uzyskało ten graduation w CNCF-ie, czyli eBPF, że tak powiem, eBPF i security, sieciówka, observability z wykorzystaniem właśnie eBPF-u w postaci Cilium. Przechodzi do takiego okresu już dojrzałego, że tak powiem, w adopcji, w określeniu, jeżeli mówimy o stack CNCF-owy. Więc dla słowa wspomnienia, dla tych, którzy nie wiedzą, Cilium to jest driver sieciowy dla Kubernetesa, który pod spodem korzysta z tak zwanego Extended Berkeley Packet Filtering, czyli eBPF. W skrócie polega to na tym, że z user space'u w systemie operacyjnym możemy wstrzykiwać kod i przetwarzać procesy, pomijając stack sieciowy kernela, czyli przyspieszać to, i można budować dzięki temu mikroprogramy, które pozwalają na przykład uzyskać observability czy jakieś elementy filtrowania innych tego typu i budować rzeczy na poziomie sieci, a nie kodu naszej aplikacji.
Czyli nawet nie wiem, czy tylko sieci de facto, bo w eBPF wstrzykujemy się do poziomu kernela de facto, co dwa odcinki temu właśnie Pixie też odnośnie debugowania innych rzeczy, także zdecydowanie już przyszłość serwis mesh i właśnie takiego trakowania sidecary powoli odchodzą już w przeszłość.
Raczej tak samo istnieje ambient, o którym kiedyś mówiliśmy.
Tak w ogóle BPF już trochę schodzi nam się.
Tak, ale w całości to taki sygnał, że tak, to jest kierunek, który można zacząć robić. I dla mnie te observability i transparentny MTLS to są takie dwa feature'y, na które tam mocno patrzę.
Dobra. To jeżeli idziemy w technologie fajne i ciekawe, to dawno nie było nic o naszym przyjacielu, czyli Cloudflare. Cloudflare wypuścił fajną usługę, Hyperdrive. I teraz uwaga, Cloudflare twierdzi, że Hyperdrive przyspiesza kwerendy do skeszowanych baz postgresowych od 17 do 24 razy, nie procent, razy. Dla nieskeszowanych między 6 a 9 razy, znowu. Wartości są absurdalnie wręcz wysokie i teraz tu trochę wchodzi takiego dziwnego marketingu, trochę ich rozumiem. No bo teraz na czym oszczędzają? Są dwa obszary, jak to działa. Pierwsze to jest to, że kaszują kwerendy. To jest ciekawe, czyli kaszują kwerendy do wyników. I to jest okej. Okay. Fajna technologia, jak najbardziej ma to miejsce.
Standardowy, tak jak to wszystkich ORM-ach możemy sobie zrobić caching łatwy, czy w innych kawałkach, że tak powiem, rozwiązań.
Tylko, że to jest ten cache drugiego poziomu, czyli pozaaplikacyjny de facto. Bo tutaj to jest o tyle fajne, że po prostu dajemy innego connection stringa i to działa. Drugi element, z którym trochę problemu, jeżeli chodzi o reklamowanie, to jest to, że optymalizacja wynika z tego, że de facto Hyperdrive trzyma connection poolę do SQL-a, czyli coś, co powinno się normalnie dziać w aplikacji. No i w takim razie to faktycznie, bo ten handshake musi być, uwierzytelnienie i tak dalej, nawzajemnie protokołu TCP IP i tak dalej, musi się wydarzyć. I to, ponieważ będzie trzymane, więc mamy poolowanie, nie trzeba budować. I teraz normalnie pooling połączeń do SQL-a powinien być w aplikacji. Dlatego mam problem z tym, że okej, to tutaj nie będzie zysku.
Wiesz co, tylko robimy to dla serverlessu.
Właśnie o to chodzi. To jest usługa, która te wartości będą super widziane właśnie w kontekście serverlessu i takie serverlessu w kontekście właśnie Cloudflare'a, czyli że te brokery faktycznie mogą co chwilę być gdzie indziej. I w tym momencie to już ma sens, bo dla takich serverlessów, rzeczy, które nawet nie trzymają tego pamięci, nie żyją zbyt długo, ma to sens, bo one nie będą pulowały tej aplikacji. Ten handshake będzie występował za każdym razem. Także ciekawa usługa, obecnie w preview i mnie bardzo cieszy, ciekawie interesuje, w jakim kierunku idzie Cloudflare i jaką sobie niszę znalazł, bo ta nisza jest naprawdę ciekawa bardzo.
Taki compute na edge. Ciekawe, kiedy zacznie być enterprise ready od tej strony ta platforma. Bo offering sieciowy już jest zbudowany u nich enterprise ready, gdzie jest najwięcej kasy. I pytanie teraz, czy ten offering również zacznie być pokazywany jako enterprise w pewnym momencie?
Wydaje mi się, że oni budowali tą swoją niszę jednak mimo wszystko jako coś, co przyspiesza zwykłe enterprise, czyli Azure, AWS, GKE, czy Google'ącą platformę. I oni będą wokół tego chodzili tak naprawdę, jako takie szybki enterprise, powiedzmy sobie.
No wiesz, raczej całość, wiesz, zostaje trochę feature'ów jest potrzebnych na workerach, żeby powiedzmy przeszły security vetting całej układanki, żeby zostały dopuszczone. Dobra.
Tak, ale jestem też ciekawy, jak będzie ten Hyperdrive wyglądał w praktyce tak naprawdę. Jakieś pierwsze testy publiczne.
Pierwsze problemy z cache'em i inwalidacją.
Między innymi tak. Z czym jeszcze ważne, bo ten Hyperdrive działa też globalnie, to jest też ciekawe.
Czyli po prostu edge zapinają ci tam, gdzie pewnie po pierwszym połączeniu zaczyna się connection pooling z danego regionu po prostu.
Tak, i pewnie inwalidacja cache, jeżeli chodzi pewnie po jakichś kolegach redisowych, są na szybsze, jeżeli chodzi o inwalidację.
Dobra, lecimy teraz z Terraform, pierwszy z dwóch na dzisiaj. Wyszedł Terraform 1.6, ogólnie bym to zupełnie pominął, gdyby nie to, że został wprowadzony framework do testu. I to jest rzecz, z którą mam... Nie rozumiem unit testów na poziomie infrastructure as code.
Ja uważam, że one może mają sens, że ten IaaS byłby naprawdę skomplikowany, że naprawdę byłoby co testować. Ale według mnie to się będzie wyglądało, w zasadzie generalnie testujemy, tak samo jak takie przygodowe testy są zawsze na konferencjach, jeśli chodzi o unit testy. Sprawdzamy, czy element dodał się do listy. Czyli realnie testujemy framework Java'owy albo tentowy. To nie ma sensu.
Tak, raczej powiem ci tak, bo zastanawiając się, przed rozmową z Szymonem mieliśmy, tak, nie ma to sensu. Mi teraz jedna rzecz wpadła, że to, a propos naszej wcześniejszej rozmowy i tego, że to nie ma sensu. Ogólnie jestem przyzwyczajony do tego, że testem jest po prostu środowisko deweloperskie, że IaaS robimy, wrzucamy przez CI/CD, czy się deployuje, czy nie. I to jest jedno podejście. Gdzie takie podejście może być? Słowo klucz, które mi wprowadziło na to, że ma to taką kapkę sensu, kropelkę, to jest jak mamy moduły, które są wykorzystywane przez innych i zawrzeliśmy tam, zamiast zrobić to proste jak budowa cepa, to naładowaliśmy tam ifów. To jest jedyne miejsce, ale znowu to jest tak jak testowanie helmów. Jeżeli potrzebujesz testu, to przekombinowałeś.
No właśnie, teraz wracam do tego, czyli testujesz ife tak naprawdę, czyli testujesz, czy jest if i czy if działa. No bo to gdzie do końca jest logika? Czyli znaczy, że kodu musi tam od groma w tych modułach, tak? Czy to musi być skomplikowane? Czy naprawdę te moduły będą działać skomplikowane? Czy naprawdę chcę tak komplikować życie?
No właśnie dlatego mówię, bo testujesz logikę input-output, czy na podstawie tego case'u te ify wyprodukowały mi ten output. I to jest pytanie, czy nie przekombinowałeś z założeniami w tym miejscu, tak jak z helmem zresztą.
Ustalmy, test IaaS, żeby nie było, że wyrwy z kontekstu, że testy IaaS jak najbardziej mają sens, tylko pytanie, czy chcemy po prostu robić unit testy na tak bardzo małym, granularnym poziomie. I tu mamy taką sporą wątpliwość, bo to zaczyna śmierdzieć trochę.
Chyba, że piszesz w Plumi, to tam niestety pirup.
Tak, dobrze, to teraz ja coś ciekawego dorzucę. Artykuł od GitHuba, Lessons Learned from Building Copilot. I artykuł jest właśnie o tym, jak GitHub budował Copilot i tak dalej. No, okej, okay. Jest to słaby bardzo artykuł, jeżeli chodzi o LLM-y i Copilota, ale to jest bardzo dobry artykuł, jak się na to spojrzy z perspektywy, jak w ogóle budować software, jak zarządzać cyklem życia, jak podchodzić w ogóle do produktów. Wzięli na wasze książkę, którą się kiedyś tam obiła o uszy, Find it, nail it, czy podejście w ogóle, Find it, nail it, scale it i fajnie opisują poszczególne kroki w kolejnych fazach, czyli find it, Get clear on who you want to help. Focus on simple problem first. Balance product ambition with quality. Meet people who where they are. Mega ciekawy artykuł do przeczytania tego, żeby nie budować to, co już parę razy mówiliśmy, takiego opus magnum, żeby w odpowiednich fazach życia produktu, czyli generalnie pierw szukamy, co w ogóle budujemy, zawężamy ten case, potem jak już mamy nasz problem, to dokładnie doprecyzowujemy go, potem go skalujemy i co w której fazie zrobić. Naprawdę dobry do przeczytania, nie jest długi, jest tam parę minut powiedzmy sobie, jeżeli chodzi właśnie co, kiedy robić i żeby się nie śpieszyć z takimi rzeczami jak testowaniem, optymalizacją itd., itd., między innymi optymalizacja kosztowa itd., jest w scale de facto, jak już wiemy, że to działa. Dobry kubeł takiej trochę zimnej wody na to, co gdzie powinno wyglądać i jeżeli chodzi o software development. Nie jeżeli chodzi o LLM, bo tam tylko LLM-u praktycznie nic tam nie ma.
Dobra, ja znowu z Terraformem. OpenTofu ma swojego pierwszego builda alfowego. Czyli przypominając, OpenTofu to jest open source'owy fork, niezarażony licencją, niepozwalającą komercjalizować Terraforma. No i poleciał pierwszy build, pierwszy release, taki alfowy 1.6. Zobaczymy, jak zacznie się to rozjeżdżać teraz.
Czyli nie umarło tak szybko, mimo wszystko coś wypuścili.
Tak, coś wypuścili, więc zobaczymy, jak ten jest niby pod skrzydłami Linux Foundation, więc zobaczymy, co z tego w ogóle wypali.
No dobra, to teraz się challenge'uję. W takim razie za rok, co się będzie działo z OpenTofu? Jakie są twoje predykcje?
Wiesz co, jestem ciekaw, bo na razie nikt duży za tym nie stanął. I sądzę, że nie stanie. Jest dobra rzecz, którą można dorzucić. Moment, jest nowa usługa od Google'a, która de facto z takiego perspektywy wchodzi w tą komercjalizację licencji. Dorzucę ją do linków do odcinka i de facto duzi nadal będą stali za HashiCorpem, bo tam jest gotówka.
No, czyli co, z OpenTofu będzie kolejny Linux desktop de facto, czyli siłowanie, żeby coś odpalić. No, jest to bardzo możliwe.
Raczej, wiesz co, sądzę, że za rok ludzie się znudzą tym, którzy to próbują ciągnąć. Bo trzeba pamiętać, że kasa na to troszeczkę pochodzi z VC-ków innych rzeczy, więc jeżeli coś nie ma siły przebicia, to ginie w takim środowisku.
Zgadza się, a oni podeszli do tego, że i tak istniemy, bo nie chcemy mieć licencji komercyjnej na tym robić kasy, więc kasa z VC-ków tam nie będzie, no bo w definicji nie robimy kasy na tym de facto. Chyba, że na supporcie dużo nie zrobisz.
No wiesz, i pytanie na przykład właśnie co taki Spacelift czy parę innych, zaraz im ta kasa zniknie i tyle.
Dobra, to ja jeszcze kolejny obszar, który czasami wspominamy i który faktycznie coraz bardziej lubię, czyli cały stos grafanowy, co tam grafana kombinuje ze swoimi narzędziami. Grafana Shift. Nie Shift, tylko S-I-F-T. O co chodzi? Tool odnośnie Incident Response, czyli tego, jak to się wywali, to co właściwie robimy. I czemu o tym wspominam? Dlatego, że jest to tool oparty na, jak to Grafana twierdzi, na ML-u, de facto, czyli jeszcze jakimś AI-u. To jest tool, który ma nam pomóc w diagnozie, co się wywaliło, gdzie się wywaliło i co się dzieje. Z minusów jest to dostępne tylko i wyłącznie w obecnie Grafana Cloudzie, ale bardzo mnie to cieszy, ponieważ jak już mamy Grafanę, mamy wszystkie tule, które wspierają wszystkie wartości, to ułatwienie diagnozy tego, co się wydarzyło, jak cię budzą o 4 w nocy i tak dalej, i zbieranie danych sensowne, to jest super obszar właśnie na prowadzenie ML-a. Jako taki faktyczny taki co-pilot de facto do diagnozowania, co się wywaliło w infrastrukturze albo w naszym systemie. Bo często są bardzo proste rzeczy, o których zapominamy.
Raczej chodzi o korelację zdarzeń, po prostu automatyczną korelację zdarzeń, które niestety nie mają ze sobą powiązanych ID-ków i anomalii detection też.
Wiesz, to korelacje korelacjami, ale to zbieranie bardzo dużej ilości nauka. Zresztą takie rzeczy, kazaliśmy, że na przykład, że certyfikat wygasł, albo załóżmy, że gdzieś wolumen się przełoni, i tak dalej. To jest nagle ogarnięcie dużego zbioru, powiedzenie, okej, to jest to, sprawdź to. Fajny tool, jeżeli chodzi o wsparcie, też w becie obecnie jeszcze, że w preview. Ja będę się temu przyglądał, bo to może być bardzo, bardzo sensowne.
Martwi mnie, że tylko w cloudzie.
No, mimo wszystko preview i wydaje mi się, że to też będzie obszar, znaczy też muszą zarabiać, nie mogą zrobić tak, że będzie wszystko self-hosted. Dla mnie, no, sensowne mimo wszystko. Ciekawie będzie.
Tak, bo chyba anomalii detection nadal się nie pojawiło w tym.
Właśnie szukałem, też go nie znalazłem.
Chyba nadal się nie pojawiło, bo samo anomalii detection jest w cloudzie. De facto tam jest kilka algorytmów statystycznych używanych do tego.
To jest też super feature. To jest od razu wytłumaczymy, to jest to, że budujemy alerty nie na bazie, że coś wykroczyło poza pewną metrykę.
Tylko jest poza cyklem życia.
Tak, w sensie, że coś dzieje się inaczej niż normalnie się dzieje w tym przedziale czasowym, albo coś się działo abnormalnego.
Tak, jak ktoś chce, jest sobie coś takiego jak, to jest od GitLaba wpis, to zostawię tak tylko, pokazuje jak zbudowali w 2019 roku, pokazują anomaly detection, właśnie jak wygląda statystyka za tym idąca i tak zwany Z-score. w jaki sposób robi się anomaly detection zwykłą statystyką i pokazują dokładnie, w jaki sposób można sobie to fine-tunować, takie podejście. Niestety nie jest takie piękne jak plugin, który wszystko graficznie rozrysowuje, pokazuje. Trzeba sobie samemu zrobić takie query.
O dziwo, bo pod spodem jest MatMask i to skomplikowana z reguły MatMask. Kto by się spodziewał?
I dochodzimy do tego, że na koniec dnia to i tak jest matematyka.
Dokładnie. Coś tam jeszcze masz, Łukaszu?
Nie, kończymy.
Dobrze. Przypominamy, że jeszcze będzie short and sweet, ale to już tylko w newsletterze, do którego zachęcamy oczywiście. Dobra, trzymajcie się.
Na razie, hej.